Niemcy powszechnie uznawali postanowienia traktatu wersalskiego za krzywdzące i niesprawiedliwe. Do rozgoryczenia wynikiem I wojny światowej doszła frustracja z powodu wielkiego kryzysu. Te odczucia społeczne w znacznym stopniu utorowały narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników z Adolfem Hitlerem na czele drogę do władzy w styczniu 1933 roku. Partia rozpoczęła wielkie programy gospodarcze, rozbudowę armii, rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz szeroko zakrojone roboty publiczne. Dzięki temu błyskawicznie uporano się z problemem bezrobocia. Liczba ludzi bez pracy spadła z ponad 6 milionów w styczniu 1933 roku do 400 tysięcy w roku 1938. W tym okresie nakłady na zbrojenia wzrosły o 2000%, a utrzymanie armii pochłaniało 65% wydatków publicznych. Fundusze na działania gospodarcze i programy społeczne rząd niemiecki czerpał z różnych źródeł. Przymusowo przejmowano majątki Żydów niemieckich za niewielki procent ich wartości. Konsekwentnie wprowadzano planowanie centralne w gospodarce. Wojna była dla III Rzeszy nie tylko metodą rewizji traktatu czy sposobem rozszerzania granic. Zdobycze terytorialne i planowaną grabież mienia należy postrzegać w kategoriach działań ekonomicznych, bez których państwu niemieckiemu groziło bankructwo. Nie mamy nic do stracenia, możemy tylko zyskać. Nasze położenie gospodarcze nie pozwoli nam utrzymać się dłużej niż kilka lat. Göring może o tym zaświadczyć. Nie mamy wyboru. Musimy działać. Tak powiedział Adolf Hitler 22 sierpnia 1939 roku na naradzie wojennej. Z pracy niewolniczej i przymusowej jeńców wojennych, więźniów obozów, ludzi wywiezionych z ojczyzn i zwerbowanych przymusowo robotników korzystało w okresie istnienia III Rzeszy 90% ówczesnych niemieckich firm. Firma Continental opracowywała przez siebie mieszanki gum do produkowanych butów. W zakładach BMW należących do rodziny Quandt przez całą wojnę setki tysięcy przymusowych robotników produkowało silniki samolotowe dla Luftwaffe oraz motocykle dla Wehrmachtu. Doskonałe silniki do niemieckich samolotów bojowych wytwarzał także Mercedes. Siemens wykorzystywał pracę przymusową i niewolniczą przy produkcji rozmaitych komponentów elektrycznych. Znajdowały one zastosowanie w wytwarzanych w zakładach Siemensa reflektorach przeciwlotniczych oraz wielu typach broni, w tym V1 i V2. Firma Allianz ubezpieczała od nieszczęśliwych wypadków strażników w niemieckich obozach koncentracyjnych. Deutsche Reichsbahn przejęła całą polską infrastrukturę kolejową. Zarekwirowanym taborem woziła żołnierzy, zaopatrzenie na front, Żydów na śmierć i więźniów do obozów, a także robotników przymusowych, zrabowane dzieci i skradzione dobra. Za te usługi pobierała wynagrodzenie od instytucji III Rzeszy. Lufthansa na własną rękę wyszukiwała w podbitych krajach wykwalifikowanych techników i mechaników, których zatrudniała jako robotników przymusowych w swoich zakładach remontujących samoloty bojowe. Wykorzystywała również pracę dzieci. Od samego początku rządów NSDAP Deutsche Bank aktywnie wspierał politykę rasistowską władz niemieckich. Dr Oetker zbudował swoje imperium na dostawach dla wojska, na przykład budyniu o smaku waniliowym lub migdałowym w opakowaniach 10-kilogramowych z napisem dla Wehrmachtu. W fabrykach koncernu zatrudniano robotników przymusowych. Dr Oetker produkował nie tylko żywność, w należących do niego zakładach Adler Koch wytwarzano amunicję, działała również fabryka chemikaliów. Hugo Ferdinand Boss, od 1924 roku właściciel firmy odzieżowej z Metzingen, był nazistą z przekonania. Okres prosperity firmy nastał, gdy otrzymała zamówienia na szycie mundurów, początkowo brunatnych dla członków NSDAP i partyjnych bojówek SA, potem czarnych dla SS oraz czarno-brunatnych dla Hitlerjugend. Od 1938 roku Hugo Boss szył również zgniło-zielone mundury dla Wehrmachtu. Dla Hugo Bossa pracowało co najmniej 140 polskich robotników przymusowych, głównie kobiet, oraz 40 francuskich jeńców wojennych. Hugo Boss hojnie wspierał NSDAP i SS, więc Hitler zapraszał przedsiębiorcę do swoich rezydencji. Syndykat Przemysłu Farbiarskiego SA, IG Farben, utworzyło w 1925 roku 6 niemieckich firm chemicznych. Pozyskawszy od firm amerykańskich technologię produkcji surowców syntetycznych, IG Farben stał się firmą wymarzonej dla Hitlera gospodarki autarkicznej. Syndykat hojnie finansował NSDAP, za co hitlerowcy odwdzięczali się gigantycznymi zleceniami i przywilejami. W zakładach należących do syndykatu mogło pracować w okresie wojny nawet do miliona niewolników i robotników przymusowych. Sztandarowymi inwestycjami IG Farben w czasie wojny była fabryka benzyny syntetycznej w Policach koło Szczecina oraz Bunawerke Auschwitz, wytwórnia kauczuku i paliwa na terenie Monowic, wsi niedaleko Oświęcimia. Budowali ją i pracowali w niej więźniowie Auschwitz. Około 10 tysięcy osób zmarło z wyczerpania, głodu, zostało zabitych zastrzykami fenolu w serce i zastrzelonych. Zapraszamy Państwa na otwarcie wystawy Gospodarka III Rzeszy, która opowiada o przywołanych przeze mnie, a także o innych przypadkach współpracy firm i przedsiębiorstw działających w okresie funkcjonowania III Rzeszy Niemieckiej. Wystawa będzie miała swoją premierę przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 64 12 stycznia 2023 roku o godzinie 10:30. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej.